Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Sebastian Ciemnoczołowski, radny wojewódzki.
Witam serdecznie.
I doradca prezydenta miasta jest naszym gościem. Dodam jeszcze Platforma Obywatelska, bo to ważne. Powiem panu, że Platforma Obywatelska, dlatego że od tego, co między innymi wczoraj Platforma Obywatelska mówiła, zaczniemy, co prawda, miejska organizacja. Pooddychał pan dzisiaj naszym bardzo ciężkim powietrzem zielonogórskim?
No tak, uśmiecham się dlatego, że nie mam problemu z zielonogórskim powietrzem, nie czuję jakiejś uciążliwości.
Robert Sawa powiedział, że za 15 lat będziemy wszyscy umierać na nowotwór.
Nawet jeżeli jest mroźno i trudniej się oddycha, więc no ja się czuję w Zielonej Górze komfortowo. Nie, chyba z tego, co wiem, bo były też takie badania robione. Zielona Góra jest jednym z bardziej komfortowych pod tym względem miasta.
No właśnie o to chodzi. Z jednej strony bardzo dobrze, że i politycy, i zwykli obywatele, czy różnego rodzaju stowarzyszenia, społecznicy, bo wczoraj też taka pikieta miała miejsce przy Bachusie, artykułują problem tego, że zanieczyszczone powietrze mamy coraz bardziej i to jest fakt bezsporny, rzeczywiście tak się dzieje. Natomiast jeśli poszukać trochę w internecie różnego rodzaju opracowań, oprzeć się na tym, co piszą między innymi Instytuty Ochrony Środowiska, to okazuje się, że w Zielonej Górze jest naprawdę całkiem nieźle. Pański kolega partyjny, pan Mirosław Bukiewicz, mówił wprost na konferencji, dlaczego Zielona Góra nie przystępuje do tak zwanego programu Kawka. To jest program rządowy o dofinansowaniu.
Bo ma za czyste powietrze, panie redaktorze, bo nie spełnia kryteriów.
Wiem.
Program Kawka polega na tym, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i analizowaliśmy tą sprawę w urzędzie.
No trzeba mieć brudne powietrze, żeby
wystąpić. Trzeba mieć bardzo brudne powietrze, żeby spełnić kryteria dostępu do programu. Tak. To tylko świadczy o tym, że my nie mamy tego brudnego powietrza. Natomiast bardzo się cieszę, że radni są troskliwi i myślą o tym, co będzie za 15 lat. Bo oczywiście trzeba o tym myśleć i trzeba się do tego przygotować. Nawet w Zielonej Górze, która jest takimi zielonymi płucami przecież tego regionu. No nie tylko tego regionu, region jest cały taki. Przecież
mamy kilka wskaźników, które rzeczywiście są na poziomie tak zwanym dostatecznym, ale większość jest tych górnych, na górnych
wskaźników. One są też istotne i to nie jest tak, że też miasto tego nie widzi, nie bierze tego pod uwagę. Przecież cały projekt wprowadzenia elektrycznych autobusów właśnie jakby koresponduje z tymi wszystkimi historiami. Tak. I wiele innych przedsięwzięć, które będą także temu towarzyszyć. Budowa ścieżek rowerowych, obwodnic miast, to wszystko ma spowodować także, że ten ruch ciężki będzie wyprowadzany poza centrum.
A co za tym idzie? Powietrze powinno być czystsze przynajmniej. Tak?
No absolutnie, więc już dzisiaj, nawet jeżeli pan prezydent Janusz Kubicki mówi i często o konieczności, wręcz potrzebie przygotowania się do ważnej inwestycji pod nazwą chociażby tej inwestycji południowa obwodnica miasta, to także jakby antycypując, przewidując to, co będzie za 15, 20, 50 lat, pokazywaliśmy jako miasto na te parametry natężenia ruchu, jakie w Zielonej Górze i w tych głównych ulicach będą osiągane. No i trzeba to przewidywać. Gdyby ktoś kiedyś tego nie przewidywał, kilkanaście lat wcześniej, jeżeli chodzi chociażby o trasę północną, jeżeli chodzi o, no już dzisiaj S3, a kiedyś obwodnicę Zielonej Góry, no to dzisiaj miasto pewnie byłoby rozjeżdżane, a te parametry zanieczyszczeń byłyby wręcz katastrofalne. Dzisiaj tak nie jest, bo ktoś, włodarze wcześniejsi, zielonogórzanie, mądrze o tym myśleli i teraz też o tym dobrze myślą i antycypują pewne zdarzenia. A to, że radni też oczywiście mają prawo i nawet obowiązek o tym mówić, przygotowywać się do tego, co będzie za właśnie te chociażby 15 lat.
Z całym szacunkiem do pańskich kolegów radnych powiem szczerze, że zdecydowanie lepiej zorganizowali tą samą kwestię w miejscu publicznym na deptaku pod pomnikiem Bachusa. Ludzie skupieni w Zielonogórskim Towarzystwie Upiększania Miasta. Wyglądało to imponująco. Te maski założone gdzieś tam. Bachus spowity dymem. Happening bardzo sympatyczny. I powiem więcej. Ci ludzie, którzy byli tam na tej pikiecie, powiedzieli bardzo znamienne słowa. To my jesteśmy za to odpowiedzialni. Nie polityk X, Y, nie kierowca autobusu, który zanieczyszcza w jakiś sposób powietrze, tylko ludzie, tu zacytuję pewną panią, która tam była w masce właśnie na twarzy, powiedziała, ludzie są po prostu głupi. I przez ich nieodpowiedzialność bardzo często powietrze jest zanieczyszczone. I mówili tutaj przede wszystkim o właśnie paleniu w piecach, tak, paleniu byle czym w tych piecach. Ludziom przychodzą bardzo różne pomysły do głowy. Wie pan dokładnie, że od czasu do czasu zdarzało się, że gdzieś przy działkach ludzie wypalali jakieś dziwne rzeczy. Z wypalaniem traw jest teraz trochę lepiej, bo jakby ten proceder został dość mocno ukrócony. Ale ludzie potrafią spalać opony gdzieś w jakimś miejscu, bo im się nudzi, albo palić w piecach, czym popadnie. Oczywiście, czasami jest to uzasadnione, mówił o tym wczoraj tutaj Andrzej Bochański. Bo co zrobić, jeśli ludzie po prostu nie mają fizycznie pieniędzy? Nie stać ich czasami na to, żeby czymś ogrzewać dom. Mieszkają w jakimś starym poniemieckim domu, mają taki, a nie inny system grzewczy. No i po prostu ładują do tego pieca, co mogą, żeby ogrzać się.
To prawda, tylko wydaje mi się, że akurat procent osób, o których pan wspomniał, jest stosunkowo niski, tak. A większość ludzi robi to albo z głupoty, albo po prostu z lenistwa. Tak mi się wydaje.
No są też tacy, którzy mówią, że ludzie wytaniają i kupują na przykład węgiel do pieców bardzo marnej jakości, który rzeczywiście tą emisję szkodliwych substancji do środowiska ma procentowo bardzo dużą. Są lepsze na rynku komponenty do takich pieców, pewnie nowocześniejsze piece, jeśli ktoś taki ma, wymagają już tych lepszych komponentów do palenia. Natomiast te starszej generacji pozwalają na to, że wrzucamy właściwie co popadnie, a jest taniej.
Natomiast jakby wracając do pierwszej części pytania, czy wypowiedzi pana redaktora, to absolutnie bardzo mądre słowa. My wszyscy za to jesteśmy odpowiedzialni. My, dlatego, że prezydenci mijają. Najlepsze dowody. W 90 roku był inny prezydent niż teraz. Za 10-15 lat będzie inny prezydent niż teraz. Więc my jesteśmy za to odpowiedzialni. Ale biorąc jeszcze raz to podkreślę, można jeszcze wiele innych przykładów podawać na proekologiczne myślenie zielonogórzan, już mówmy w szerszym horyzoncie czasowym, bo to jest chociażby także elektrociepłownia zielonogórska, która dokonała wielomilionowych inwestycji w całej swojej historii. Jest chyba dzisiaj jednym z najbardziej czystych zakładów pod tym względem. Robi kolejne inwestycje w tej chwili ze środków unijnych, które mają jeszcze bardziej ograniczyć te szkodliwe emisje i szkodliwą działalność związaną z dostarczaniem energii czy produkcją energii do ostatecznego także odbiorcy. Wiele roboty robią sami zielonogórzanie w swoich wspólnotach mieszkaniowych.
No to dobrze, wspólnoty i owszem, budynki, tak, naturalnie. Absolutnie ma pan tutaj rację, tylko tak, że na wspólnoty mieszkaniowe czy na spółdzielnie mieszkaniowe wpływu nie ma żaden magistrat w żadnym miejscu.
No pośrednio, może,
pośrednio może wymagać czegoś, natomiast zazwyczaj spółdzielnie i wspólnoty to takie małe państwa w państwie. Ale czy zasadnym jest wpisywanie do projektu budżetu na przyszły rok kwot pieniężnych, konkretnych, o których mówili pańscy koledzy radni, tak aby wyeliminować przynajmniej z zasobów komunalnych, jeśli w ogóle jeszcze w zasobach komunalnych mamy gdzieś piece w Zielonej Górze. Może rzeczywiście to jest jakiś pomysł, bo ja podejrzewam, że gdyby zrobić inwentaryzację tych zasobów komunalnych, to może się okazać, że tych pieców do zakupienia czy do wymiany będzie kilka czy kilkanaście w tych zasobach komunalnych.
Radni zwrócili uwagę na jakiś problem i ten problem trzeba rozpatrzyć po prostu. No, od tego są radnymi.
Że oczywiście, to akurat bardzo dobrze. Że
szukają, często są im zgłaszane, mieszkańcy przychodzą przecież na dyżury z takimi codziennymi problemami, bo to jest realny problem. Więc trzeba to zanalizować, sprawdzić, porozmawiać może na sesji, porozmawiać w mieście z panem prezydentem, czy z kimś innym.
A rzeczywiście też penalizować tych,
którzy
rzeczywiście, nie wiem, wysyłać straż miejską, straż ekologiczną, jakakolwiek by to nie była straż, czy jednostka gdzieś na osiedla, przede wszystkim pewnie osiedla domków jednorodzinnych, bo na dużych osiedlach takiego problemu nie ma. I sprawdzać, kto czym w piecu pali, tylko jak sprawdzać? Na mocy jakich przepisów?
To jest zawsze trudne. Czy będzie to robiła
straż? Na węch będą to brali strażnicy? No.
Tu trzeba złapać na gorącym uczynku kogoś. Straż miejska też ma swoje zasoby, ma ileś tam osób, nie mogą być wszędzie. Często dostają zgłoszenie już po fakcie, kiedy...
Czy wie pan, ja podejrzewam, że każda straż odbijałaby się od drzwi, gdyby przychodziła, pukała i pytanie, czym pan dzisiaj pali w piecu, bo sąsiedzi mówią, że śmierdzi. No to zamknąłbym te drzwi i powiedział, proszę sobie pójść do siebie.
Tylko jest to właśnie uprawnień, które posiada straż lub nie posiada straż miejska. Są inne instytucje tego typu, które mają możliwość, ale też ograniczoną, jak wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który może nakładać kary. Ja wielokrotnie współpracowałem z WIOŚ-em i ze strażą miejską, jak byłem burmistrzem w Kargowej. Wiele było takich przypadków i to jest bardzo trudne do egzekwowania, do złapania, do wręcz na No, a trzeba złapać na kogoś na gorącym uczynku. Jest to uciążliwe. U mnie radni, niektórzy w Kargowej sami, że tak powiem, publicznie walczyli z tymi procesami, jakby piętnując tego typu...
No w mniejszej społeczności jest to łatwiejsze, bo ludzie się znają i wiedzą, kto
tak, wtedy tak, troszeczkę można komuś wstydu narobić i tak dalej. Tym bardziej, jak ktoś ma inne możliwości, bo wcale nie bo stać go na opalanie normalnym źródłem.
Ale wie pan, że ludzie bywają wygodni bardzo. To jest mniej więcej tak, jak zdarza się, że z dzielnic, gdzie są domki jednorodzinne w Zielonej Górze, jadąc do pracy rano, ktoś naprawdę dobrym samochodem ładuje do bagażnika śmieci i przejeżdżając przez pierwsze lepsze osiedle, gdzie są niezamykane śmietniki, zatrzymuje się na chwilę, wyrzuca i zaoszczędził, nie wiem jakie to są kwoty, ale ja niejednokrotnie widziałem kogoś, kto jedzie samochodem za 500 tysięcy złotych, wyciąga śmieci ze swojego bagażnika, ładuje do publicznego śmietnika na osiedlu i tak się zastanawiam, no musiałby tak wyrzucać przez cały rok, żeby zarobić, nie wiem, na jedną ratę takiego samochodu, bo nie wiem jak to przeliczyć.
Nawet nie można, oponę do tego samochodu. Natomiast od 2012 roku mamy nowe prawo związane z segregowaniem, w ogóle z całym procesem obróbki śmieci, od ich zbierania poprzez segregację, poprzez ich utylizację. I dzisiaj każdy wnosi opłatę za wywóz tych śmieci do gminy, już nie do prywatnej firmy. Gmina odpowiada tak naprawdę za zbiórkę tych śmieci i w tej opłacie ci mieszkańcy, szczególnie ten przykład już jest taki bardzo wyraźny, karygodny.
No ja specjalnie wręcz tak podałem, ale rzeczywiście miałem okazję zobaczyć to kilka razy. Tak?
Ja o tym mówiłem parę zdań wcześniej, że często to nie wynika z biedy, także, ale często właśnie ci ludzie, którzy są mniej zamożni, są bardziej uczciwi, bardziej staranni, bardziej rzetelni właśnie, nie tylko w tej części życia, tak, ale w wielu innych sprawach. Natomiast wiele osób, którym spokojnie mogliby to robić, spokojnie ich na to stać, robi to często z lenistwa, często także pewnie jest głupoty, tak? Ale wydaje mi się, że często z lenistwa, z takim lekceważeniem sobie prawa, przepisów. No to jest smutne. No można tutaj oczywiście, co miasto może jeszcze robić więcej, tak? No może oczywiście robić jakieś, czy realizować jakieś programy tak zwane miękkie, takie programy edukacyjne, jakieś programy światopoglądowe. Może to się powinno także dziać oczywiście w szkołach i się pewnie dzieje.
Może tak. I niech się dzieje przede wszystkim w szkołach, bo nie wierzę w to, żeby do dorosłych ludzi, którzy mają swoje ugruntowane poglądy, jakiś tam program edukacyjny, hasło na pięknym plakacie, nawet najbardziej dramatyczne, nagle dotarło, wie pan, że te kampanie plakatowe, takie informacyjne najczęściej, no, skutek mają niewielki, mam to w różnych dziedzinach.
Często życia. Dzieci uczą swoich rodziców później,
tak,
jak
tak
to powinno.
I to jest zdecydowanie większy wstyd dla rodzica, kiedy dziecko mu mówi, że powinno to inaczej wyglądać.
Na szczęście to się w zielonogórskich szkołach dzieje, może się to dzieje skutecznie. Wiele mam takich przykładów, także ze swojego życia prywatnego.
Zostawmy ten temat o czymś przyjemniejszym, co wczoraj miało miejsce podczas sesji sejmiku. Kobiety zostały nagrodzone w naszym mieście i nie za to, że segregują śmieci, tylko za generalnie działalność na rzecz województwa. Bardzo zacne towarzystwo, tak bym powiedział. Mhm. Ja nie wiem, na ile na przestrzeni lat trochę powszednieją tego rodzaju odznaczenia, które są wręczane, na ile ich prestiż sam nadal jest bardzo wysoki, bo tych odznaczeń nadawanych jest mnóstwo, ale sam fakt docenienia dla pań, które rzeczywiście robią bardzo dużo w swoim życiu i przede wszystkim z myślą o kimś innym. Pracują dla innych ludzi, robią to konsekwentnie przez długi czas. To sympatyczne bardzo.
Czy to jest zawsze dylemat między właśnie, jak spowodować, żeby dana nagroda czy wyróżnienie miało tą wartość, żeby jej nie deprecjonować, czyli nie...
Nadawać jedną w roku na przykład.
No, ale to z drugiej strony, czy ktoś to zauważy, że w ogóle taka nagroda istnieje,
jest,
tak? Czy mamy tak fantastycznych ludzi, jest ich naprawdę w wielu dziedzinach bardzo dużo, nawet często sobie nie zdajemy sprawy, że aż się prosi o to, żeby te osoby uhonorować i tych odznaczeń rzeczywiście jest bardzo dużo wręczanych. Ktoś może powiedzieć, że nawet za dużo, ale patrząc na to, jak te osoby to doceniają, jakie to ma dla nich znaczenie, jaką to ma dla nich rangę. No, była też przecież pani Ewa Minge, która jest absolutną gwiazdą światową, jest naszą wizytówką zielonogórską, lubuską, która już osiągnęła chyba wszystko, co w tej dziedzinie można...
I też odebrała to odznacenie i też za nie podziękowała, doceniła.
Stała na tej sesji dumna, poważna, by nawet powiedział, była też przejęta tą nagrodą. Przeczytałem później jej post na Facebooku w tej sprawie, gdzie...
Czytałem chyba ten sam.
Gdzie to prezentowała. No więc to ma znaczenie dla wielu wyróżnionych. Myślę, że dla większości z tych wyróżnionych, może wszystkich. Nie chcę się oczywiście za nikogo wypowiadać, ale widziałem, jak wyróżnione wczoraj osoby, kobiety, bo to przecież ta inicjatywa wyszła na Kongresie Kobiet ze strony pani marszałek, radni oczywiście to zaakceptowali. Jakie to ma znaczenie dla tych osób? To są często po prostu ich praca, którzy nie wszyscy doceniają, bo to jest poza godzinami pracy, ona jest charytatywna, ona kosztuje wiele emocji, bo to jest często praca z drugim człowiekiem, wymaga
czasami są to panie, nie wypominając wieku, zaawansowane mocno.
Jak Uniwersytet Trzeciego Wieku.
No tak, pani Zosia Banasza, która jest przeaktywną osobą i trudno powiedzieć, pewnie ona sama nie dopuszcza do końca tej myśli do siebie, że jest w zaawansowanym wieku. Świetnie się z panią Zosią rozmawia.
Umysłów często, a nie
tak. Oczywiście i oby tak funkcjonowała jak najdłużej. Sympatyczna nagroda, to jeszcze o czymś innym. I to jest ciekawostka. Prezydent Kubicki teraz dla odmiany. Po święcie niepodległości napisał na Facebooku. Szkoda, że nie możemy wszyscy razem celebrować świąt. I oto mamy 11 listopada. Rzeczywiście, było tam i wiele obecnych osób, ale też można byłoby powiedzieć, że wiele nieobecnych. No i z drugiej strony mamy pana radnego Kościka, który mówi, że trzeba byłoby wspólnie z wojewodą opracować specjalny harmonogram tego, jak celebrować święta państwowe wspólnie. Nie wiem, czy pan Kościk też czytał te wpisy, czy to pan wojewoda wymyślił, czy pan radny wymyślił. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Intencja jest niezła całkiem, tak? Powiedziałbym. Nie wiem, czy da się to zrobić, bo w całej Polsce, jeśli popatrzymy na to, kto, gdzie i jak celebrował Święto Niepodległości, to też można byłoby powiedzieć, że politycy na tym najwyższym szczeblu byli podzieleni. Pewnie naród też mocno podzielony. Uda się? Według pana?
Znaczy, Święto Niepodległości ma wiele wymiarów. Jest to przede wszystkim bardzo ważne święto, bo odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach. No i jest to poważna rzecz. Więc wymagałoby też pewnych poważnych zachowań i tak się dzieje. Tak?
No to do tej powagi za moment dojdziemy, bo tam była dalsza część interpelacji, czy wypadało, żeby 11 listopada celebrować w Centrum Winiarstwa bliskim panu Zaborze Święto Młodego Wina, bo przecież z jednej strony Dzień Niepodległości, który nie przystoi temu, żeby z drugiej strony mieć Święto Młodego Wina. Podobała mi się wypowiedź pani marszałek w odpowiedzi na tę interpelację, która nas zwróciła uwagę na to, że celebrowała pod pomnikiem, potem celebrowała w inny sposób to radosne z założenia święto z winiarzami, kultywując tradycje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie o odpowiedź chodzi.
Znaczy, dokładnie, to nie chodzi o odpowiedź. Ja do końca nie rozumiem tej interpelacji pana radnego Kościka. Zaraz powiem dlaczego, ale jakby dokończę ten wątek, który zacząłem o wielowymiarowości tego święta. Dlatego, że rzeczywiście z jednej strony wymaga to święto odpowiedniej czci i odpowiedniej powagi, dlatego są bardzo wzniosłe, patriotyczne wydarzenia.
I piękne.
Tak, i to powinno być. To absolutnie bez dwóch zdań, bo wiele osób oddało za to krew, życie, koniec, kropka. Absolutnie tak się powinno dziać. Szacunek do godła, szacunek do flagi, do tych osób i tak dalej. Można by tu argumentów wiele przytaczać. Z drugiej strony jest to też radosne święto, dlatego że my odzyskaliśmy niepodległość. Możemy sami o sobie decydować, sami o swoim kraju, o swojej przyszłości, pracy. No jesteśmy w swoim miejscu, które sami sobie wywalczyliśmy.
Wie pan, że niejednokrotnie mówi się, że Polacy nie potrafią celebrować żadnych świąt na wesoło. Że u nas raczej zazwyczaj bierze górę martyrologia. To, o czym pan mówi, szacunek do flagi, do ojczyzny, szeroko pojęty patriotyzm, bardzo dobrze. Tylko ja rozumiem, że możemy nie przeszczepiać sobie Halloween ze Stanów Zjednoczonych, bo każdy może mieć inne poglądy i inaczej patrzeć na dzień 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Ale jeśli spojrzymy, jak Amerykanie celebrują swój Dzień Niepodległości, to naprawdę jest to święto, gdzie wszyscy uśmiechnięci od ucha do ucha i cieszą się z tego, że są w niepodległym państwie.
Są wybuchy, są jakieś petardy, jest kolorowo.
Jest radość.
Jest
tak?
Nawet, są tancerki, które są skąpo ubrane.
Ale też jest patriotyzm.
Ale jest
tak? Też jest flaga,
ale to,
też jest
ale to nikogo nie, symbolika. Że tak powiem, nie obraża, dlatego, że tam jest właśnie takie podejście, o którym pan redaktor powiedział.
Może dlatego, że oni w lipcu celebrują Dzień Niepodległości.
W lipcu i nas też sprawa, że mają kompletnie inną historię, to też trzeba o tym pamiętać. Nie mieli tyle przykrych wydarzeń. Przykrych to jest takie bardzo delikatne słowo, tak, tragicznych wydarzeń, jak Polacy, które żyją w bardzo specyficznym miejscu i mają specyficzną historię między jednym mocarstwem a drugim. Raz przez nas przejeżdżało jedno mocarstwo, raz drugie. Mamy bliską historię powstania warszawskiego, II wojny. No to są bardzo złe wydarzenia i my rzeczywiście bardzo poważnie też i słusznie, że często poważnie do tego podchodzimy, ale też czasami za poważnie i niestety nie ma w tym takiego dystansu do tego, co zrobiliśmy, do tego naszego święta. Ale dystansu właśnie polegający na tym, że powinniśmy się także cieszyć z tego, że ktoś dla nas wywalczył tę dzisiaj wolność.
No
dlatego to miejsce, dokończę tylko, że to dlatego ja bardzo pozytywnie oceniam to, co wydarzyło się w Centrum Winiarstwa. Przyjechało tam bardzo wiele osób, więc to akceptuję, co tam się stało. Pani marszałek niczemu nie uwłoczyła, bo wcześniej brała udział w poważnych
Skadała wieńca, oczywiście.
A z kolei mniej może znani radni, ale też ważni politycy w województwie lubuskim, jak pan Waldemar Sługocki, jak pan Bartłomiej Barczak, jak dziennikarze i wiele znanych
grali
radnich.
Grali mecz, tak? I też tak, można było powiedzieć, że to niepoważne.
Rozegrali mecz piłki nożnej w biało-czerwonych barwach, jedni na czerwono, drudzy na biało, pod nazwą też taką troszeczkę umowną i z przymrużeniem oka, Zjednoczona Prawica kontra Liberałowie.
Też można było powiedzieć, że to nie przystoi.
To też nie przystoi, ale ponieważ podeszliśmy do tego z dystansem, z przymrużeniem oka, a jednocześnie chcąc oddać cześć temu świętu, myślę, że to wszystko było godnie zrobione, a przy tym było dobre.
Dobrze, to wracając do interpelacji. Uda się wypracować harmonogram, tak żeby święta państwowe obchodzić razem? Niejednokrotnie zresztą się to zdarza. Święto Konstytucji, jak przypominam sobie, kto składa, kto znajduje się najczęściej pod pomnikiem, to widzę tam wszystkich od lewa do prawa. Jeszcze kilka takich świąt można byłoby wymienić. Nie tak odległa, też dzielące niektórych święto połączone z czczeniem żołnierzy wyklętych. No też widziałem przy pomniku w Zielonej Górze wszystkich od lewa do prawa, więc no zdarza się, że można.
Ale robi się te święta razem. Można je robić razem, można je robić osobno, w sensie takim, że organizatorem każdego z nich będzie ktoś inny, bo wojewoda będzie organizatorem tego święta w Gorzowie, w stolicy rządowej naszego regionu, a pani marszałek, pan prezydent w Zielonej Górze, w stolicy samorządowej będą robić także tutaj to święta, bo dlaczego zielonogórzanom lub gorzowianom z drugiej strony odmawiać czczenia tego święta u siebie?
No zawsze można powiedzieć, że robimy rotacyjnie, tak jak, nie wiem, Dni Województwa Lubuskiego raz tu, raz tam.
No dobrze, ale tylko Dni Województwa Lubuskiego się odbywają w różnych miejscowościach, nie tylko w Gorzowie i Zielonej Górze.
Oczywiście.
To też trzeba pamiętać, że województwo lubuskie to nie tylko Gorzów i Zielona Góra. I ja nie chciałbym odmawiać nikomu prawa do świętowania co roku, bo ktoś ma naprawdę takie mocne poczucie, że musi to zrobić. I rotacyjne świętowanie, moim zdaniem, nie jest to najlepszy pomysł. Nie, to jest tak pojemne święto, tak wielowymiarowo, o czym mówiłem, że każdy może je na wiele sposobów czcić. Oczywiście nikogo nie obrażając, nie uwłaczając temu świętu. Byli przedstawiciele pani marszałek, byli radni wojewódzcy w Gorzowie i odwrotnie, byli przedstawiciele rządu i parlamentarzyści w jednym mieście i w drugim. Ja tutaj nie rozumiem właśnie tej interpelacji, bo nie widzę problemu, tak? Bo wszędzie, w każdym mieście i każda z instytucji godnie, moim zdaniem, to święto uczciła. I pan wojewoda, i pani marszałek, i samorządowcy, i wiele innych samorządów.
I tego się trzymajmy w takim układzie. Myślałem, że porozmawiamy sobie o wielkim pikniku, który odbędzie się na Chmielnej w czwartek, ale chyba sprowadzi nam się rozmowa na ten temat do tego, żeby zaprosić po prostu kogoś na ten piknik rodzinny, integracyjny, wielopokoleniowy.
To szybciutko. To był taki pierwszy projekt, który został już zrealizowany. Jakby inwestycja wzięła się od dołu, od mieszkańców, to oni jakby wymyślili,
i teraz
poprosili
jest
miasto o pomoc, miasto sfinansowało.
Oficjalne otwarcie.
I jest to, co mieszkańcy sobie sami zaprojektowali. I otwarcie jest w czwartek o godzinie 17. Serdecznie wszystkich zapraszamy, nie tylko mieszkańców ulicy Chmielnej, ale także wszystkich zielonogórzan. Oby tylko pogoda nam dopisała.
Sprawdzałem prognozę, wygląda na to, że się wypada do czwartku, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że pan dać nie będzie. To jeszcze na koniec, tak, kwoli pewnego rodzaju dyktryjki. Powiem panu, że nie doniosłem na pana jako przedsiębiorca, bo przedsiębiorcy na pana donieśli, enigmatyczni przedsiębiorcy.
Znaczy nie wiemy, czy to przedsiębiorcy.
No bo tak, ktoś się podpisał, ktoś na anonimie, że są to lubuscy. wszyscy przedsiębiorcy, pytałem dzisiaj kolegi przedsiębiorcy, czy może donosił na pana, mówił, że też nie donosił, więc, no, więc może nie wszyscy.
Panie redaktorze, to jest tak, że...
No, anonimach się nie rozmawia i nie powinniśmy w ogóle na ten temat dyskutować.
Anonimy mają taką specyfikę, że niestety często przyklejają się, czy dotyczą osób publicznych. Szczególnie jak coś dobrze robią, może się za bardzo wyróżniają. Po drugie, przed anonimem się trudno bronić, bo po pierwsze nie wiem przed kim i też w anonimie można, w związku z tym, że się nikt pod nim nie podpisuje, napisać wszystko. No i to powinno być...
Dobra, szkoła jest taka, że o nich się nie dyskutuje, nie ma sensu tego rozwijać i wszystko na ten temat. I kończymy dzisiejszą rozmowę. Sebastian Ciemnoczołowski, radny wojewódzki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.